Cel, do którego zmierzała radziecka polityka, był bardzo widoczny. W nocy z 24 na 25 kwietnia 1943 roku komisarz Wiaczesław Mołotow wezwał polskiego ambasadora i wręczył mu notę informującą o zawieszeniu stosunków z polskim rządem. W radzieckim piśmie użyto określenia prierwać, co oznacza przerwać, a nie zerwać. Nie miało to jednak większego znaczenia. Stosunki z rządem, który tak bardzo nie odpowiadał Stalinowi, zostały zerwane. Uzyskał wolną rękę po organizowaniu nowego rządu. Churchill i Roosevelt usiłowali interweniować, aby nie dopuścić do takiego rozwoju wydarzeń. Kilka godzin po przedstawieniu przez Mołotowa noty o zerwaniu stosunków, brytyjski premier wysłał depeszę do Stalina, tłumaczył w niej Sikorskiego, obiecywał, że uciszy te polskie gazety, które atakują radziecki rząd i Sikorskiego, za to, że usiłuje współpracować z radzieckim rządem i apelował o niezrywanie stosunków z polskim rządem. Jestem bardziej niż kiedykolwiek przekonany, że jeżeli zostaną zerwane stosunki między radzieckim i polskim rządem, służyć to będzie jedynie naszym wrogom. Niemiecka propaganda sfabrykowała tę sprawę w celu dokonania rozłamu w szeregach Narodów Zjednoczonych. Tak napisał premier brytyjski. Niemiecka propaganda sfabrykowała tę sprawę. Było to najbardziej jednoznaczne stwierdzenie, że nie wierzy, aby NKWD wymordowało polskich oficerów. Następnego dnia depeszę przysłał prezydent Roosevelt. Na nic to się nie zdało. Stalin nie mógł zrezygnować z okazji, która pozwalała mu usunąć najtrudniejszą przeszkodę w realizacji jego planów podporządkowania Polski, stosunków z legalnym rządem. Miał już wszystko, co było niezbędne. Ludzi, którzy mieli utworzyć rząd w wyzwolonej Polsce, lojalnych wobec Stalina, zaplecze polityczne w postaci Polskiej Partii Robotniczej, utworzonej w styczniu 1942 roku przez tzw. grupę inicjatywną przerzuconą z ZSRR i siły zbrojne, tworzone po ewakuacji armii Andersa, na których nowa władza miała się oprzeć. Sikorski przegrał wszystko. Wiele miesięcy później do Katynia, który od września 1943 roku był w radzieckich rękach, przyjechała specjalna komisja z akademikiem Burdenko na czele. Nikogo nie mogła dziwić obecność pisarza Aleksego Tolstoja, metropolity Nikołaja czy ludowego komisarza oświaty. Było oczywiste, że muszą działać tak, jak oczekiwał tego Stalin. Jednakże w tej delegacji znalazła się również Kati Harriman, córka amerykańskiego ambasadora Averella Harrimana. Dlaczego zgodziła się na udział w koszmarnym spektaklu? Komisja badająca zwłoki stwierdziła ponad wszelką wątpliwość, że zbrodni dokonano w lipcu 1941 roku, a więc gdy w rejonie Katynia byli już Niemcy. Wyniki autopsji poparto dowodami. Z kieszeni mundurów zwłok wyjęto listy pisane przez polskich oficerów w marcu 1941 roku i gazety z podobną datą. Koronnym dowodem niemieckiej zbrodni miały być łuski i pociski produkowane w Niemczech Gecko, znajdowane w ciałach zwłok i na miejscu egzekucji. Nikt oczywiście nie ujawnił, że NKWD od połowy lat 30. używała tej amunicji kupowanej w Niemczech. Znaleźli się świadkowie tacy jak profesor Bazylewski, wiceburmistrz Smoleńska, który oświadczył, że jego szef, burmistrz, miał powiedzieć w czasie, gdy ziemie te były okupowane przez Niemców, iż polscy oficerowie zostaną zlikwidowani. Kolejarz dowodził, że ze względu na ataki niemieckie na linie kolejowe w lipcu 1941 roku nie udało się ewakuować polskich oficerów i pozostawiono ich żywych i całych w obozie. Mieszkańcy Smoleńska, zeznający przed radziecką komisją, twierdzili, że zanim do ich miasta wkroczyli Niemcy, często wyjeżdżali na pikniki do katyńskiego lasu. Dopiero żołnierze niemieccy mieli ogrodzić las wysokim płotem i zabronić wstępu miejscowej ludności. Rosjanie nie dopuścili niezależnej międzynarodowej komisji do lasu katyńskiego. Zorganizowali tylko jedną konferencję prasową, na której zezwolono zagranicznym dziennikarzom zadawać pytania członkom komisji Burdenki. Nie przywiązywali większej wagi do przekonywania świata, że to nie oni popełnili zbrodnię, bo i po co? Zwycięzców nikt nie sądzi. Czas rozstrzygnięcia. Depesza z Bletchley Park. Bitwa pod Kurskiem. Stalin zakłada Narodowy Komitet Wolny Niemcy. Roosevelt i Churchill proponują Stalinowi spotkanie. Zbliżał się czas rozstrzygnięcia. Masy wojsk były gotowe do boju. Kiedy miał się zacząć? Odpowiedź na to pytanie miała nieocenione znaczenie. Wśród licznych niemieckich depesz rozszyfrowanych w Bletchley Park jedna miała szczególne znaczenie. 25 kwietnia 1943 roku angielscy kryptolodzy odczytali depeszę feldmarszałka Maksymiliana von Weichsa, dowódcy Grupy Armii Południe, w której pisał o znaczeniu operacji pod Kurskiem dla wykrwawienia wojsk radzieckich. Podawał terminy i główne kierunki uderzeń. Stuart Menzies, szef brytyjskiego wywiadu, wahał się, czy przekazać te informacje Rosjanom. Obawiał się, że już zbyt dużo materiałów udostępniono Rosjanom. To mogło zagrozić tajemnicy ośrodka w Bletchley Park. Ponadto Menzies, antykomunista, był przekonany, że nadmierna pomoc udzielona Rosjanom wzmocni ich siły i umożliwi w najbliższej przyszłości opanowanie Europy. Nie mylił się. Jednakże premier Winston Churchill był innego zdania i nakazał Menziesowi przekazanie radzieckiemu dowództwu ostrzeżenia o ofensywie pod Kurskiem. Oczywiście nie miało to większego znaczenia, zważając, że w tym samym czasie John Cairncross dostarczał Gorskiemu oryginały odszyfrowanych niemieckich meldunków, rozkazów i raportów. 5 lipca 1943 roku o godzinie 1.20, a więc dwie godziny przed planowanym niemieckim atakiem, 2460 dział radzieckich otworzyło ogień w stronę niemieckich linii. Z lotnisk wystartowały 132 samoloty szturmowe i 285 myśliwców, które uderzyły na stanowiska ogniowe i lotniska wroga. Ten niespodziewany atak zdezorganizował niemieckie przygotowania. Niemcy uderzyli z opóźnieniem o 5.30 nad ranem, ale masa czołgów, które rozpoczęły atak, zdawała się posuwać niepowstrzymanie do przodu, aby zmiażdżyć radziecką obronę. Na północy Łuku Kurskiego, na froncie o szerokości około 40 km, ruszyło 500 niemieckich czołgów. W południowej części Łuku było ich jeszcze więcej. Około 1000 bojowych wozów z 8 dywizji pancernych, wspieranych przez dywizję piechoty, dywizję zmotoryzowaną oraz batalion czołgów ciężkich, jechało w stronę radzieckich okopów. Rozpoczęła się największa w historii świata bitwa czołgów. Radzieckie linie obronne, choć dobrze przygotowane, ugięły się pod niemiecką nawałą. Na północy dywizje pancerne wbiły się w radziecką obronę na głębokość 6-8 kilometrów. Na południu, gdzie do walki włączyły się dywizje pancerne SS, Das Reich, Totenkopf i Adolf Hitler, Niemcy odnieśli jeszcze większy sukces. Po dwóch dniach walk przerwali pierwszą linię i klinem wdarli się na głębokość 10-18 kilometrów. W nocy z 10 na 11 lipca skręcili w stronę Prochorowki z zamiarem wyjścia na Kursk okrężną drogą. Za wszelką cenę chcieli rozszerzyć wąski klin, jakim posuwały się ich wojska. Rosjanie zdecydowanie byli do tego nie dopuścić. Skierowali do walki odwody ze stepowego okręgu wojskowego. Piąta Armia Pancerna Gwardii, stacjonująca 300 kilometrów od pola bitwy, ruszyła na pomoc słabnącym oddziałom. Liczyły się godziny. Tymczasem 11 lipca na północy, w odległości około 60 kilometrów od głównego pola bitwy, Rosjanie podjęli działania zaczepne. Tam, w okolicach miasta Orzeł, stała niemiecka druga armia pancerna. Uderzając, Rosjanie zatrzymali ją i uniemożliwili wejście do walki. Początkowo Niemcy zlekceważyli radzieckie działania, jednakże dzień później przekonali się, że mają do czynienia z potężnym uderzeniem kilku armii. W tym miejscu niemieckie działania załamały się. To był moment zwrotny w bitwie. Na południu do pola bitwy zbliżały się czołgi 5. Armii Gwardii. Jechały polnymi drogami po wybojach i wertepach, gdzie kurz wdzierał się przez wszystkie szczeliny pancernych pojazdów. Załogom nie dawano czasu na odpoczynek. Przerwy w marszu były ograniczone do minimum niezbędnego dla dokonania napraw tankowania paliwa. W ciągu 3 dni czołgi przebyły 300 kilometrów i z marszu ruszyły do boju. Nie było czasu na usunięcie usterek, wyremontowanie wielu maszyn, uzupełnienie zapasów. 12 lipca o godzinie 8.30 pod Prochorowką czołgi 5. Armii Pancernej Gwardii i żołnierze 5. Armii Gwardii uderzyli na Niemców. Rozgorzała największa bitwa pancerna świata, w której walczyło 1200 czołgów radzieckich i niemieckich. Ta bitwa trwała 18 godzin. I w tym czasie Niemcy stracili 400 czołgów. Tego dnia załamało się niemieckie natarcie na Kursk. Szala zwycięstwa przechyliła się na radziecką stronę, ale do zwycięstwa było jeszcze daleko. Niemcy wciąż dysponowali wielką siłą, ale zaczynało brakować im amunicji i paliwa. W tej bitwie maszyn szczególną rolę odgrywało zaopatrzenie. Pancerne dywizje spalały ogromnie dużo benzyny i oleju napędowego. W zbiornikach czołgu T-34 mieściło się 830 litrów oleju napędowego. W terenie czołg mógł przebyć 360 kilometrów, spalał więc 230 litrów na 100 kilometrów. Na piachu, w błocie, w czasie walki, gdy kierowca manewrował z pełną mocą silników, zużycie paliwa było znacznie większe. Do wnętrza czołgu trzeba było załadować 100 nabojów do działa i około 3000 nabojów do karabinów maszynowych. W rejonie Kurska wojska radzieckie miały 3444 czołgi. Wśród nich były także ciężkie czołgi KW, ciężkie działa samobieżne Su-152, które spalały w terenie 800 litrów oleju na 100 kilometrów. Były także lekkie czołgi T-70, bardziej oszczędne. I ta pancerna masa, aby podjąć walkę, potrzebowała każdego dnia tysięcy ton paliwa, pocisków, części zamiennych. W czasie bitwy Rosjanie dowieźli pod Kursk ponad 140 tysięcy wagonów z zaopatrzeniem dla wojsk. Prawdopodobnie tyle samo potrzebowały wojska niemieckie. Ale dla nich zaopatrzenie było wielkim problemem, gdyż przeciwko nim obok regularnych wojsk radzieckich wystąpił wróg szczególnie groźny – partyzanci. Pod koniec kwietnia 1943 roku na tyłach wroga działało 1019 oddziałów partyzanckich, z których zdecydowana większość była sterowana centralnie z Moskwy. Tam opracowano plan przewidujący sparaliżowanie 26 wielkich węzłów komunikacyjnych na tyłach grupy Armii Południe, aby dywizjom pod Kurskiem zabrakło amunicji i benzyny. Od kwietnia do czerwca 1943 roku partyzanci wysadzili 1700 transportów kolejowych, z czego ponad 80% na szlakach południowych, a więc wiodących do rejonu Kurska. Przepustowość głównej magistrali Kowel-Sarny-Kijów spadła sześciokrotnie. Tylko w lipcu partyzanci dokonali 1200 aktów dywersji na liniach kolejowych. Generał Schenkendorf, dowódca oddziałów ochrony Grupy Armii Środek, meldował 9 maja, że 59 batalionów ochrony nie wystarcza do skutecznej walki z partyzantami. To był dodatkowy aspekt wojny na tyłach. Partyzantka wiązała niemałe siły, zapasy i środki, których Niemcy nie mogli skierować na front. Od połowy lipca punkt ciężkości walk przeniósł się na północ, w rejon Orła. Tam 10-dniowe krwawe boje wyczerpały wojska niemieckie, które nie miały dość odwodów, aby uzupełnić straty. Wycofywały się. Od końca lipca do końca sierpnia oddały wojskom radzieckim 100 kilometrów. Rosjanie naciskali coraz mocniej. Dowódca Grupy Armii Środek pisał: Sztab zdaje sobie sprawę, że poprzedni zamiar zadawania przeciwnikowi możliwie wielu uderzeń w czasie wycofywania naszych wojsk stał się niewykonalny ze względu na zmniejszoną zdolność bojową i przemęczenie wojsk. 5 sierpnia wojska radzieckie wyzwoliły Orzeł. Tego samego dnia wieczorem w Moskwie oddano salut artyleryjski na ich cześć. Odtąd stało się tradycją artyleryjskie fetowanie zwycięzców. 11 sierpnia wojska radzieckie weszły na przedpola Charkowa, skąd Niemcy musieli wcześniej wycofać 5 dywizji pancernych, aby zablokować pochód wojsk dwóch frontów południowo-zachodniego i południowego w stronę Zagłębia Donieckiego. Fronty Woroneski i Stepowy, zbliżając się do Charkowa, miały ułatwione zadanie, ale zapowiadał się krwawy bój. Gdyż w obronie Niemcy pozostawili 18 dywizji, w tym 4 dywizje pancerne. To było ponad 300 tysięcy żołnierzy wspieranych przez 600 czołgów. Zacięte krwawe boje trwały do 23 sierpnia, gdy Niemcy musieli cofnąć się, oddając Charków. Wieczorem w Moskwie znowu działa oddały 20 salw na cześć zwycięzców. Stalin zwyciężył. Droga do Europy została otwarta, gdyż druga wielka klęska Wehrmachtu zniweczyła swoją potęgę. Wojska niemieckie nie miały już siły, aby odzyskać inicjatywę strategiczną, którą przejęli Rosjanie. Kilka dni później prasa radziecka na pierwszych stronach pod wielkimi tytułami zamieściła informację o utworzeniu w Moskwie w dniach 12 i 13 lipca 1943 roku Narodowego Komitetu Wolne Niemcy. Na czele tej organizacji postawiono Ericha Weinerta, niemieckiego komunistę i poetę, który ledwo co ukończył swój poemat Dank für Stalingrad, opublikowany w Moskwie. Wiceprzewodniczącymi byli major Karl Hetz oraz porucznik Graf von Einsiedl, podobno wnuk Bismarcka. Byli oczywiście jeńcami dowiezionymi do Moskwy z obozów, podobnie jak wielu innych członków tej organizacji, która postawiła sobie za cel uwolnić Niemcy od Hitlera i utworzyć rząd narodowy. Taki rząd może być sformowany tylko przez ludzi, którzy powstali przeciwko Hitlerowi i są zdecydowani pozbyć się wrogów ludu, Hitlera, jego patronów i kompanów. Tylko z takim rządem mogą Niemcy jako suwerenne państwo dyskutować warunki zawarcia pokoju. Stalin, zakładając Narodowy Komitet Wolne Niemcy, zrealizował swój plan z grudnia 1941 roku, kiedy to rozważał utworzenie organizacji, która po zwycięskiej wojnie przekształciłaby się w rząd w podbitych Niemczech. Nie sposób odpowiedzieć, jak wielkie w jego planach miało być to socjalistyczne państwo niemieckie, całe Niemcy czy tylko jego część. Bez wątpienia musiał przewidywać, że alianci nie dopuściliby do zagarnięcia całych Niemiec. Połowa już mu wystarczała. Oznaczałoby to, że Armia Czerwona stanęłaby o 1000 kilometrów bliżej Paryża niż była w 1939 roku. Polska zyskiwała coraz większe znaczenie. Jak pozbyć się Churchilla? Konferencja Wielkiej Trójki, Malta czy Teheran? Odkrycie niemieckich planów zamachu? Zmartwienia szefa ochrony prezydenta? Roosevelt zamieszkuje w ambasadzie radzieckiej. Szczególna rola Harry'ego Hopkinsa. Ta konferencja zakończyła się, zanim się rozpoczęła. Roosevelt i Churchill niepokoili się. Stalin tworzył fakty, które aż nadto wskazywały, że w sprawie Europy zamierza prowadzić samodzielną politykę, nie konsultując się ze sprzymierzeńcami. Nadszedł czas, kiedy konieczna stała się dyskusja o kształcie powojennego świata, a tego nie można było zrobić korespondencyjnie. Prezydent Roosevelt skłonny był spotkać się ze Stalinem, aby twarzą w twarz ustalić zasady dalszego postępowania, choć początkowo nie wykluczał udziału Churchilla. Już w listopadzie 1942 roku uznał, że Algieria byłaby odpowiednim państwem, gdzie mógłby konferować z obydwoma mężami stanu. Jednocześnie odrzucił propozycję Churchilla, aby generał George Marshall w drodze do Algierii zatrzymał się w Londynie w celu ustalenia wspólnego angloamerykańskiego stanowiska. Nie chcę, aby Stalin miał wrażenie, że ustaliliśmy wszystko między sobą, zanim spotkaliśmy się z nim. Sądzę, że rozumiemy się nawzajem tak dobrze, iż wcześniejsza konferencja między nami jest niepotrzebna, odparł. Churchill nie rezygnował. Jeżeli nie spotkamy się wcześniej, aby poczynić niezbędne ustalenia, Stalin powita nas pytaniem: macie plan otwarcia drugiego frontu w Europie, który obiecaliście mi na 1943 rok? Roosevelt nie uważał jednak, że może to być najważniejszy problem, zaś nade wszystko zdecydowany był nie zadrażniać stosunków ze Stalinem. Wciąż obawiał się, że radziecki dyktator rozpocznie negocjacje z Hitlerem, który musiał zdawać sobie sprawę, że tej wojny już nie wygra. Obydwaj dyktatorzy byli więc zainteresowani zakończeniem walk. Stalin mógł więc zaproponować Hitlerowi powrót do granic z 1941 roku, a Hitler mógł na to przystać. Rzeczywiście w Sztokholmie pani ambasador Aleksandra Kollontaj i tajni wysłannicy Kremla kontynuowali rozmowy z przedstawicielami niemieckiego wywiadu. 18 czerwca 1943 roku z Peterem Kleistem z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nawiązał kontakt Edgar Klaus, przemysłowiec żydowskiego pochodzenia z Europy Wschodniej, który przed wojną osiedlił się w Szwecji z żoną z pochodzenia Rosjanką. Mówił płynnie po niemiecku i rosyjsku i powiadano o nim, że znał Trockiego i Stalina. Podobno spotkał się z Kleistem po odbyciu dwóch długich rozmów w ambasadzie rosyjskiej. Wyglądało na to, że będzie działał jako pośrednik. I tak rzeczywiście się stało. Powiedział, że Rosjanie są zdecydowani nie walczyć ani dnia, ani nawet minuty dłużej. Uznają, że Hitler zaślepiony ideologią dał się wciągnąć w wojnę w wyniku intryg kapitalistycznych mocarstw. Choć ufają, że Armia Czerwona wytrzyma uderzenie Wehrmachtu, obawiają się, że to bardzo osłabi ich pozycję po ostatecznym zwycięstwie, gdy dojdzie do konfrontacji z mocarstwami demokratycznymi. W końcu lipca lub na początku sierpnia 1943 roku Kleist, na polecenie ministra Ribbentropa, spotkał się ponownie z Klausem, który powiedział, że Rosjanie gotowi są wysłać wicekomisarza spraw zagranicznych Władimira Dziekanozowa, aby prowadził rokowania w Sztokholmie, ale stawiali warunek – zdymisjonowanie Ribbentropa lub Rosenberga. Zapewne Brytyjczycy mogli dowiedzieć się o tych przedsięwzięciach Kremla, odczytując depesze niemieckiej ambasady w Sztokholmie lub raporty Kleista przesyłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeżeli tak się stało, powiadomili Waszyngton. Alianci mieli więc rzeczywiste powody do niepokoju. Roosevelt tym bardziej naciskał na spotkanie ze Stalinem i nie zrażał się odmowami. Postanowił wysłać do Moskwy człowieka znanego tam i cenionego za bardzo przychylne podejście do Kremla, byłego ambasadora Josepha Davisa, którego zaopatrzył w dość osobisty list. Najprostszym i najbardziej praktycznym wyjściem byłoby krótkie, nieformalne spotkanie w czasie nadchodzącego lata, pisał prezydent. Gdzie mogliby się spotkać? W Afryce jest zbyt gorąco. W Islandii. Całkiem szczerze, to trudno byłoby nie zaprosić tam pana Churchilla, przyznawał Roosevelt i proponował, aby we dwóch spotkali się nad brzegami cieśniny Beringa, po amerykańskiej lub radzieckiej stronie. Proponował, że zabierze ze sobą tylko doradcę Harry'ego Hopkinsa, tłumacza i stenografa. Mieliby dokonać wymiany myśli bez żadnych oficjalnych deklaracji. Ambasador Davis po powrocie z Moskwy oświadczył: Stalin jest podejrzliwie i niechętnie nastawiony. Szanowny panie Roosevelt, tak zaczynał się list Stalina, który z Moskwy przywiózł Davis. Tego lata, prawdopodobnie na początku czerwca, oczekujemy, że hitlerowcy rozpoczną nową wielką ofensywę na radziecko-niemieckim froncie. Dopóki nie wiem, jak sytuacja rozwinie się na radziecko-niemieckim froncie w czerwcu, nie mogę obiecać, że opuszczę Moskwę w tym miesiącu. Dlatego sugeruję spotkanie w lipcu lub sierpniu. Pan Davis osobiście poinformuje pana o miejscu spotkania. Jednakże 8 sierpnia 1943 roku Roosevelt otrzymał depeszę od Stalina. Wbrew naszym oczekiwaniom Niemcy rozpoczęli ofensywę w lipcu, nie w czerwcu i teraz walki toczą się z całą mocą na radziecko-niemieckim froncie. Pisał oczywiście o bitwie pod Kurskiem. Oczywiste jest, że w związku z powagą sytuacji radzieckie dowództwo musi zdobyć się na wielki wysiłek i wykazać najwyższą czujność w sprawie nieprzyjacielskich działań. Z tego powodu ja również jestem zmuszony odłożyć na pewien czas inne problemy i obowiązki, stawiając na pierwszym miejscu obowiązki naczelnego wodza, które wymagają ode mnie kierowania frontem. Muszę udawać się do różnych miejsc na froncie częściej. Mam nadzieję, że podziela pan moje przekonanie, iż w tych okolicznościach nie mogę rozpocząć dalekiej podróży i że tym samym nie będę mógł w czasie tego lata i jesieni spełnić obietnicy, którą przekazałem przez pana Davisa. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale okoliczności, jak pan wie, są silniejsze niż ludzie i musimy ugiąć się przed nimi. Uważam natomiast za wskazane, aby odpowiedzialni przedstawiciele naszych krajów spotkali się. W obecnej sytuacji militarnej spotkanie mogłoby odbyć się w Astrachaniu lub w Archangielsku. Wydawałoby się zrozumiałe, że w warunkach zaciętych walk naczelny dowódca nie chce opuszczać państwa. W pewnym momencie Stalin zaczął akceptować w depeszach do Roosevelta, że osobiście zapoznaje się z sytuacją na froncie. Na przykład 8 sierpnia pisał: „Właśnie wróciłem z frontu i dopiero teraz mogę odpowiedzieć na pański list z 16 lipca. Nie mam wątpliwości, że jest pan świadom naszej sytuacji militarnej i zrozumie opóźnienie. Coraz częściej muszę dokonywać osobistych wizytacji w różnych sektorach frontu”. Kłamał. Stalin w czasie całej wojny dwa razy wybrał się na front. Raz w październiku 1941 roku, gdy wyruszył w stronę frontu drogą wołokołamską, ale do linii obronnych nie dojechał. I drugi raz 1 sierpnia 1943 roku. Wówczas podążył specjalnym pociągiem w towarzystwie Berii i ochrony w cywilnych ubraniach do kwatery dowództwa frontu zachodniego. Spotkał się z dowódcą frontu, generałem Sokołowskim, wysłuchał jego raportu i poszedł spać. Następnego dnia pojechał do dowództwa frontu kalinińskiego pod Rzewem. Do okopów nie dojechał, z żołnierzami nie rozmawiał. Noc spędził w wiejskiej chacie w Choroszewie i następnego dnia powrócił do Moskwy. Nieoczekiwanie Stalin zmienił swoje postępowanie wobec sojuszników. Niechętny, wręcz wrogi, sprawiający wrażenie, że gotów jest paktować z Hitlerem, niespodziewanie wyraził wielkie zainteresowanie spotkaniem z Rooseveltem i Churchillem. Co się stało? W sierpniu 1943 roku miał już pewność co do dalszego rozwoju sytuacji na froncie wschodnim. Jego wojska utrzymały inicjatywę strategiczną, przejętą po zwycięstwie stalingradzkim, i ruszyły na zachód. Stworzył podstawę nowego porządku w państwach, do których Armia Czerwona miała wkroczyć już za parę miesięcy. Rozwijały działalność Związek Patriotów Polskich i Komitet Wolne Niemcy. Z dnia na dzień rosła liczebność polskiego wojska formowanego w Sielcach nad Oką. Szybko zmieniała się sytuacja na południu Europy. Wojska aliantów zachodnich 17 sierpnia 1943 roku zakończyły zdobywanie Sycylii i dwa tygodnie później, 3 września, wylądowały w rejonie Reggio di Calabria, rozpoczynając kampanię na Półwyspie Apenińskim. Tego samego dnia rząd włoski, kierowany przez marszałka Pietro Badoglia, zgodził się skapitulować przed aliantami, co w obawie przed kontrakcją Niemców trzymano w tajemnicy do 8 września, ale bez wątpienia Stalin wiedział o planach aliantów i rządu włoskiego.